Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę w naszym studiu. Łukasz Chybiński, Telewizja Zielona Góra.
Witam dzień dobry Tomaszu, dzień dobry, witam słuchaczy.
Miał być senator Robert Dowhan, ale senator chyba nie obudził się po podróży.
Panie Tomaszu, tu od razu na początku pretensje, no bo miał być senator Dowhan, jestem ja tak rezerwowy.
Trochę
pan rezerwowy. Pan mnie przestał zapraszać.
Trochę jak Fabiański, ale na naszych mistrzostwach, ale jak się okazuje,
a to komplement.
Czasami rezerwowi lewej wypadają. Senator, no może zakopał się tam na tym torze rybnickim. Ty nie jesteś specjalnie, Łukasz, chyba kibicem żużlowym?
Nie, żużlowym nie.
No, ale tak się złożyło, że nasi żużlowcy pojechali sobie po prostu wczoraj na wycieczkę do Rybnika. Tam okazało się, że ze względu na ciężkie warunki atmosferyczne przeszła potężna ulewa nad stadionem. Mecz się nie odbył, no ale tak czy inaczej oficer, w tym współwłaściciel klubu, też musiał być. Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana senatora. Pewnie uda się następnym razem, a my od piłki nożnej w takim układzie.
Proszę
to
bardzo.
Zdecydowanie bliższa ci dyscyplina. Wszyscy oglądali chyba, którzy to chociaż trochę się interesują piłką nożną.
Myślę, że nawet ci, którzy się nie interesują,
mecz
też oglądają.
A ty oglądałeś go akurat w Parku Murzakowskim.
Tak, dokładnie.
Podczas Dni Województwa Lubuskiego. No i tam podejrzewam, że było trochę takich osób, które raczej dorywczo interesują się piłką, ale pewnie było też trochę takich, które rzeczywiście żywo kibicują. Lepiej się ogląda w takiej dużej grupie?
Zdecydowanie lepiej. I rzeczywiście przekrój kibiców, którzy pojawili się w tej strefie kibica, naprawdę był różny, bo to od małych dzieci, bo naprawdę seniorów było widać, że niektórzy kompletnie się na piłce nie znają, inni kibicują, sami nawet rozrysowują sobie jakieś tam strategie, te dyskusje gdzieś tam, które docierały do mnie zza pleców, ktoś tam sobie szeptał, rozmawiał o tym, jak to ewentualnie może się ze Szwajcarami potoczyć, albo już w samym meczu, jak to wyglądało, naprawdę były interesujące. Piłka nożna i ten turniej no, wyglądają tak, że nagle każdy z nas jest ekspertem
Oczywiście.
Od piłki nożnej. To jak sobie też prywatnie rozmawiamy, to no tak jakby każdy z nas nagle gdzieś tam siedział na tej ławce z boku płyty boiska i gdzieś gestykulował, machał rękoma.
Każdy potrafi wtrącić swoje trzy grosze.
Tak, tak, ty biegnij tą flanką, ty z tej strony, ty powinieneś zachować się tak. No.
A było trochę Niemców też podczas Dni Województwa Lubuskiego, niemieckich oficjeli.
Było,
przede wszystkim
oczywiście.
Oglądali też mecz?
Tak, oglądali i kibicowali naszym, tak więc to też było sympatyczne.
Może liczą na to, że spotkają się z Polską w półfinale.
Myślę, że mogliby się tego obawiać, bo już w grupie się spotkaliśmy i no ten mecz był mocno wyrównany, chociaż ja myślę, że ten mecz grupowy był akurat wyrównany przez to, że Niemcy troszeczkę odpuścili, bo bali się otwierać, bali się, że stracą bramkę, a potem ciężko będzie Polakom tę bramkę na remis wrzucić, stąd ten mecz był taki zachowawczy. Wracając do tej strefy kibica, w Parku Murzakowskim, to rzeczywiście bardzo fajne doświadczenie. Ciekawy pomysł na to, żeby mecz obejrzeć. Ja rozumiem troszeczkę, że samorządy w całym kraju rezygnowały z tych stref kibica. Ja na przykład pamiętam taką sytuację z Poznania bodajże, tak, wiceprezydent Poznania powiedział, że przygotowanie takiej strefy kibica na Starówce Poznańskiej kosztowałoby ponad 1 000 000 zł, a za to można wybudować kilka mieszkań socjalnych, bo cena takiego mieszkania to jest 100 parę tysięcy złotych. I to gdzieś w samorządach zadziałało. Ja nie mam pretensji do pani marszałek, że wydała jakieś pieniądze na przygotowanie tej strefy.
No nie oszukujmy się.
Dni województwa
Ale to też nie była jakaś super strefa.
Oczywiście, tak.
W bezpiecznym miejscu, namiot,
prosty namiot, tak, wielki telebim. No ale atmosfera rzeczywiście imponująca, no i moment, w którym Kuba Błaszczykowski w 39 minucie strzela tę bramkę, to ja się bałem, że ten namiot odfrunie, nie ze względu na burzę, która gdzieś wisiała w powietrzu, właśnie na te emocje, euforię, bo naprawdę było tam głośno, było tam fantastycznie po prostu.
No i pewnie tak będzie w każdym miejscu w Polsce podczas kolejnego spotkania. Sam jestem ciekaw, czy ono będzie trudniejsze, czy łatwiejsze. Niektórzy eksperci, ale już nazwijmy tacy telewizyjni, czyli niekoniecznie domorośli, ci, którzy w życiu mieli trochę wspólnego z futbolem, mówią dość wyraźnie, mamy szczęście, że tak się to potoczyło i nie będziemy musieli grać z Chorwacją, bo mielibyśmy dużo trudniejsze spotkanie. Portugalia póki co nic nie pokazała na tych mistrzostwach, więc tutaj wszyscy wszyscy mają nadzieję, że jak spał Ronaldo, to tak będzie spał nadal, chociaż ja mam wątpliwości co do takiego rozwiązania. No ja mocno... Pamiętajmy, że to jest Portugalia, drużyna turniejowa.
Dokładnie,
i,
tak.
I oni wiedzą o co grają.
No jak każdy polski kibic, no z sercem jestem mocno z reprezentacją i wierzę w sukces w meczu, bodajże czwartkowym meczu z Portugalią, ale niestety jak gdzieś to chłodno kalkuluję, to wydaje mi się, że już tak kolorowo nie będzie, że te mecze, które graliśmy do tej pory, tu znowu zachowam się jak taki domowy ekspert, nie ten telewizyjny, choć w telewizji pracuję, ale sport to nie jest moja działka, nigdy mocno do sportu tak wagi nie przykładałem, wracając do meczu. Wydaje mi się, że Polacy w grupie trafili na drużyny, które grają taki ciężki futbol, mało techniczny, potrzeba dużo siły, trzeba się wybiegać, nie ma takiej prędkości. No, gdzieś
bez finezji grają.
Bez finezji, tak. Gdzieś trafiliśmy też, no, graliśmy z Niemcami, ale tak jak mówiłem, Niemcy troszeczkę odpuścili, myślę, że bali się tego,
zawsze mówicie, że Niemcy to raczej toporny futbol,
taki,
że...
Niemiecki tak. Czołg, taka precyzja, ale gdzieś ten futbol jest taki ciężki. No i myślę, że w momencie, kiedy Portugalia... Myślę, że się budzi, że Portugalia to jest drużyna typowo turniejowa i to jest dla nich właśnie teraz ten okres, w którym oni zaczną grać, że oni dostaną wiatr w skrzydła. Poza tym oni też chcą, są głodni sukcesu i myślę, że teraz dopiero będzie to widać. No i szybko grająca Portugalia, która wydaje mi się, że zacznie grać w końcu ten swój futbol,
będzie
na jeden kontakt, środkiem pola, szybka wymiana piłki i myślę, że mogą nasi obrońcy mieć problem, bo są przyzwyczajeni do tej gry gdzieś tam skrzydłami, że trzeba się popchnąć, kopnąć, kogoś szarpnąć, a tutaj nie będzie na to czasu, tutaj trzeba będzie reagować i naprawdę czysto trafiać w piłkę, bo mogą Portugalczycy nas zasypać stałymi fragmentami gry w momencie, kiedy nie będziemy sobie radzić z tymi szybkimi napastnikami i pomocnikami.
No zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, tak czy inaczej wszyscy kibicujemy oczywiście biało-czerwonym. Historycznie i tak dokonała już nasza reprezentacja.
Oczywiście.
Bardzo wiele. Ci, którzy w niej zagrali, pewnie nie zdają sobie wszyscy jeszcze doskonale z tego sprawy, ale oni przez następne lata będą odcinać kupony, tak jak wszystkie orły Górskiego odcinają kupony.
To prawda.
Po mistrzostwach też może porównanie nie jest dobre.
Całe życie czekałem na taki sukces i się doczekałem.
No i proszę bardzo. No i jest także, oni już też swoje zarobili. Dzisiaj słyszałem dokładne wyliczenia o całkiem niezłe pieniądze. Choć ja zapomniałem w ogóle o tym, że płaci się przecież, gratyfikuje się piłkarzy na mistrzostwach Europy, jak brałem pod uwagę przede wszystkim turniej, mówię, racja, przecież oni tu jeszcze zarabiają i to zarabiają całkiem nieźle. No to my teraz o innych pieniądzach, które wydaje się, że będziemy wydawać w naszym mieście. Pytanie tylko jeszcze jak. Rozmawiałem tutaj z Kazimierzem Matwińskim parę dni temu i trochę powiem szczerze, zdziwiło mnie podejście pana radnego do tego, kiedy mówi się o czymkolwiek, co mogłoby powstać na wzgórzach piastowskich. Szczerze mówiąc, ani szef klubu radnych PiS, ani Jacek Budziński nie miał tak radykalnego zdania. No to dobrze, że panowie się różnią. Natomiast Kazimierz Łatwiński mówi, wieża widokowa, jakby zapominając o tym, że ma być tam rewitalizacja, której w ogóle nie bierze pod uwagę terenu jako całości, albo gdzieś odsuwa na dalszy plan. Mówi, wieża widokowa, po co to komu? Mamy już wieżę, mamy wieżę Braniborską, trzeba wydać tam milion czy półtora, odrestaurować. Będziemy mieli
to nie zgadzam wieżę, się kompletnie.
A te pieniądze na wkład własny, które mają być przeznaczone, to lepiej wydać na chodniki, bo na Morelowej mamy dziurawe chodniki. Dziurawe chodniki to jest jakiś argument, tylko no niestety nie można do tej sprawy podchodzić w ten sposób, że oto mamy jakieś tam pieniądze unijne, które będziemy sobie wydawać tak, jak nam się
oczywiście
podoba.
Oczywiście, nie. Kompletnie się z panem radnym nie zgadzam, zresztą z panem Kazimierzem też miałem okazję jakiś czas temu o tym rozmawiać i to nasze zdania się mocno różniły. Szanuję zdanie pana Kazimierza, ale w tym temacie, w mojej opinii, pan radny po prostu się myli. No, pieniądze unijne czy dotacje celowe, to są finanse, którymi nie można żonglować. No, gdyby magistrat mógł nimi żonglować, to zaukładam się, Tomaszu, z tobą, pewnie założyłbym się też z prezydentem, że wydałby to w zupełnie inny sposób. Gdyby mógł, to by te...
Gdyby się okazało, że po prostu dostajemy worek pieniędzy
oczywiście,
i Unia mówi,
no to
teraz sobie
zaczęlibyśmy
tak?
z pewnością od łatania tych chodników. No, a w momencie, kiedy trzeba to wydać na rewitalizację i trzeba wymyślić sposób na zagospodarowanie tych pieniędzy, który po pierwsze wpisze się w te unijne projekty, dotacje, spełni wszystkie warunki, bo trzeba, szanowni państwo i słuchacze, pamiętać o tym, że to nie jest tak, że wymyśla sobie prezydent, siedzi w swoim gabinecie prezydent czy urzędnik, wymyśla sobie coś i to będzie realizowane. To
no nie
jest
no tak. To tak nie działa. To jest, pamiętajmy jeszcze o całym systemie kontroli,
oczywiście,
że te wszystkie dotacje są sprawdzane,
to jest inwestycja, do której trzeba naprawdę podejść z pełną powagą i rozsądkiem. Rzeczywiście znaleźć pomysł, ciekawy pomysł na zagospodarowanie, zrewitalizowanie danego miejsca. Ten pomysł musi mieć swoje poparcie finansowe. Ten pomysł musi być przeanalizowany pod względem użytkowym, funkcjonalnym. To nie może być, no szanowni państwo, to nie będzie na pewno tak, że będzie sobie stała jedna wieża i koniec, no i ktoś wyda na to 10 milionów złotych. To musi być infrastruktura, która będzie współgrała z tym, co się dzieje przy Amfiteatrze Zielonogórskim, z tym, co się dzieje na Górce Tatrzańskiej. Przecież wszyscy doskonale wiemy i nie jest to żadna nowość, bo mówi się o tym w Zielonej Górze już od dłuższego czasu, że planowana jest rozbudowa mini zoo, które wbrew temu, co mówiły osoby, które podchodziły z takim jakimś, nie wiem, szyderczym uśmiechem do mini zoo.
Ono tętni życiem.
Ono tętni prostu, życiem, oczywiście. Tak. Ja mam świetny przykład i to taki przykład z życia wzięty, to się działo na przestrzeni ostatnich dni. Otóż odwiedziła mnie rodzina, która na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii. Zawsze, gdy mogą, robią sobie taki urlop, przyjeżdżają do Polski. Mieszkają tam od lat, to nie jest taki zryw, który gdzieś tam się zrobił z tą falą wyjazdów. No i oni po pierwsze obserwują to, jak zmienia się Zielona Góra. Coraz częściej mówią o tym, że to jest rzeczywiście miasto dobre do życia z racji tego chociażby, że mówią, że wszędzie jest blisko.
Ale
i to
zawsze
jest,
tak
to
jest, że jeśli nich, ktoś przyjeżdża
to
do
jest dla nich argument.
Ale jak ktoś przyjeżdża do Zielonej Góry, to i to taka osoba, która była z nią kiedyś związana, a mieszka gdzieś czasami na obczyźnie czy gdziekolwiek indziej, zawsze taka osoba mówi, wow, ale się zmieniło, tak, jest tamto.
Oni to obserwują, chociaż oni tak bardzo
widzą
tego,
więcej też.
Oni tak bardzo tego nie dostrzegają z racji tego, że przyjeżdżają regularnie, rokrocznie, zauważają różne nowości, nowinki. Ja już z racji tego, że pracuję w mediach, wiem mniej więcej, jak ta Zielona Góra się zmieni, co się zmienia, jak będzie ewentualnie wyglądać w przyszłości. Tak więc dzielę się z nimi też tymi informacjami. Pytam, jak oni na to reagują, jaka jest ich opinia. Wracając do mini zoo, mają 3-letniego syna, który mini zoo jest zachwycony, no po prostu wchodzi tam, jest oczarowany.
Wszystkie dzieciaki tak reagują.
I nie wyobrażam sobie, żeby nie kontynuować tej myśli. No trzeba rozbudować to mini zoo. Tam powinno być więcej atrakcji. Pomysł magistratu, który pozwala rozbudować mini zoo, gdzieś tam zbliżać się w stronę Góry Tatrzańskiej i zrobić z tego rzeczywiście teren sportowo-rekreacyjny, wypoczynkowy wręcz.
I połączony z takim trochę safari, gdzie
którym można naprawdę
zwierzęta.
Spędzić kilka godzin z rodziną, to jest świetny krok. Po drugie...
A jak ty patrzysz w ogóle na Wzgórza Piastowskie? Bo ty masz ten komfort, że nie wychowywałeś się w Zielonej Górze i no, nikt nie powie, że spędziłeś tam dzieciństwo, że na tej polanie, na tym
ja tam
trawniku pod
amfiteatrem. Ja mieszkałem przy ulicy Zawadzkiego w momencie, kiedy studiowałem. I nie wiem, no mieszkańcy, którzy mnie słuchają, którzy mieszkają w tamtej części miasta, mam nadzieję, że się nie obrażą, ale ja naprawdę nie mam dobrego zdania na temat i tego osiedla, i tego, co się działo przy amfiteatrze. No bo w momencie, kiedy ja tam studiowałem na Uniwersytecie Zielonogórskim, mieszkałem tam, to tam naprawdę ta okolica była zdewastowana i kręciło się tam masę ciemnych typów, tak to
no,
określę.
Knajpa, którą rozkładano na tej
tak
polanie,
więc,
ona nigdy nie
tak
przyciągała
ja tam,
elity intelektualnej, tylko była zwykłą pijalnią, żeby nie powiedzieć taką, gdzie policja miała dużo roboty wieczorami.
Ja tam na spacery się nie wybierałem w tamtą część Zielonej Góry, bo nie wydawała mi się ona atrakcyjna, ani bezpieczna. Potem z biegiem czasu sama Górka Tatrzańska zrobiła na mnie jakieś wrażenie, bo ja na początku, jak się przeprowadziłem do Zielonej Góry, nawet nie wiedziałem, że takie miejsce tam jest i rzeczywiście zimą ze znajomymi z uczelni gdzieś tam zdarzało nam się zjeżdżać na jakichś workach foliowych, na jakichś deskach, płytach, tak więc tam była frajda, ale samo wejście tam i samo to przedpole, ta Piast Polana, chociaż ja tej nazwy nie lubię, jakoś nie do końca toleruję, to
no,
wszystko...
Grzegorz Lipiec ze znajomymi wymyślili sobie taką nazwę, nawiązuje trochę do osiedla Piastowskiego, trochę do tego, że jest polaną, no czy to jest polana, czy to jest zielony skwer, po prostu Ja bym Polana powiedział, z definicji jest, wydaje się,
ja bym powiedział, że jest to trawnik, chociaż też mam nadzieję, że
nie ma to większego
będzie,
znaczenia. Ja czekam na te konsultacje, które się tam odbędą, bo jestem bardzo ciekawy tego, jak będą wypowiadać się mieszkańcy w tym temacie. Młodzi ludzie ze Stowarzyszenia Młodzi Lokalni robili jakiś czas temu warsztaty, na których rozmawiali ze swoimi rówieśnikami, z osobami chyba do 25 roku życia, najczęściej z tymi, którzy mieszkają tuż obok. Bardzo były zdania podzielone. Jedni mówią tak, stawiać tutaj w rotkarnie lodowisko, my tutaj z kocykiem nie przyjdziemy. Inni mówią, a może jednak trochę ostrożnie do
Tomaszu,
tego,
ja
do
mam,
tego podchodzi.
Ja mam swoje takie zdanie na temat tego całego zamieszania, bo tu słowo zamieszanie chyba dość dobrze pasuje. Żałuję, że skończył się rok szkolny, bo te konsultacje za zgodą rodziców powinny być przeprowadzone we wszystkich zielonogórskich szkołach, od podstawówek po szkoły ponadgimnazjalne. Tam już
bo to przede wszystkim młodzi ludzie będą
i trzeba było zapytać dzieci i młodzieży w Zielonej Górze, czy chcecie rolkarni, nie wiem, krytego lodowiska, jak wyobrażacie sobie zagospodarowanie piast polany czy trawnika, można to nazywać różnie. I niech młodzi ludzie, którzy będą z tego korzystać, o tym opowiedzą, bo ja wiem, że osoby, które mieszkają gdzieś w tamtej okolicy, no to fajnie, wyprowadzają sobie psy. Wszędzie mamy ten sam problem. W Dolinie Gęśnika też był ten problem, że nagle ktoś przyjdzie, będzie tu mi coś próbował zrobić jakąś rekreację, wypoczynek będzie ładnie, fajnie. Z drugiej strony ja będę musiał z psem zasuwać gdzieś na drugi koniec miasta, żeby on się załatwił. No, nie na tym to polega. Naprawdę trzeba uszanować odbiorców danej inwestycji. No, ja się z przyjemnością wybiorę na lodowisko, chociaż raz jak się wybrałem, to mało się to nie skończyło rozwodem w moim przypadku, bo nie potrafię jeździć. Moja żona świetnie na tych łyżwach jeździ, już się więcej tam nie wybiorę. Na rolki czy wrotki też wybiorę się raz z ciekawości. Nie mam do tego talentu.
Ale są tacy, ale, którzy będą tam przesiadywali
ale jest masę ludzi, którzy
oczywiście
będą z tego korzystać na 100%. I
wystarczy
to
popatrzeć na wszystkie skateparki, które stawały się w danym momencie bardzo modne. Tak, ja mam wrażenie, patrząc na dzieciaki, że teraz deskorolki znowu wracają.
Tak, wraca ta moda. Tak.
Może jeszcze nie do skateparków, ale to się właśnie w ten sposób zaczyna. Kiedy tylko powstawały skateparki, Kaczydół, Osiedle Pomorskie, Park Tysiąclecia, momentalnie tam było mnóstwo młodzieży. Czyli okazuje się, że to jest rzecz absolutnie im potrzebna. Jeśli będą mieli coś profesjonalnego w jakimś miejscu, to na pewno też będą chcieli z tego korzystać. Ja nie wiem, jaką lokalizację można wskazać idealną w mieście. Mi nie podoba się to, że wszystko jest na przykład kumulowane przy CRS-ie.
To
ja mieszkam tuż obok Górki Tatrzańskiej.
Podzielę, Tomaszu, z tobą jedną refleksją, bo ja cały czas czekam na kontakt. To jest trudne, bo ci ludzie na co dzień, jak każdy normalny człowiek, zajmują się jakąś tam działalnością zawodową i prowadzą działalność w okolicach hotelu leśnego przy hali, sali akrobatów, przy Urszuli. Tam są różne małe przedsiębiorstwa, większe, mniejsze sklepiki. I to są ludzie, którzy naprawdę chcieliby, żeby w tamtym terenie
powstało osiedle.
No to tak by ruszyło ich biznes. Jak powstaje osiedle, to powstają parkingi. Jak powstają parkingi, samochody muszą tam dojechać. Ktoś w końcu zająłby się pewnie przygotowaniem infrastruktury. To jest bardzo często tak, że deweloperzy budują drogi do swoich osiedli. Nie jest to żadna nowość. Tego wystarczy przypilnować. Z drugiej strony mieszkanie w wysokim standardzie, w sąsiedztwie centrum rekreacyjno-sportowego, to też może być rarytas, to może być coś, z czego ta mieszkaniowa część Zielonej Góry może być naprawdę dumna, bo nie wiem, mnie nie stać na takie luksusowe mieszkanie, ale są ludzie, których stać i z przyjemnością kupiliby sobie duży apartament w sąsiedztwie centrum rekreacyjno-sportowego. Są pewnie nauczeni życia w mieście, zdecydowani na to, wiedzą, że jest tam duży parking, że jest tam dużo ludzi, że są tam międzynarodowe eventy. Z drugiej strony, kiedy chcą, idą na basen, mają dostęp do tych międzynarodowych imprez, wychodząc w kapciach. Tak więc są ludzie, którzy chcą takiego życia, żyją w taki sposób. Tak wyglądają centra dużych miast i trzeba iść w tę stronę, trzeba w pewien sposób szanować wizję gospodarzy miasta, bo to jest sytuacja, która się powiela w całym kraju. No, to jest tak, że ktoś, kto zostaje wybrany, jest prezydentem, gospodarzem, włodarzem, ma ludzi, z którymi stara się nakreślić jakąś wizję
nie
miasta.
Nie trzeba daleko szukać,
jest poddawany ocenie.
Podczas wyboru wystarczy popatrzeć na to, co mówią rządzący naszym krajem. W tej chwili bardzo modnym stwierdzeniem okazał się tak zwany suweren. Suweren wybrał i odczepcie się od nas wszyscy. Mieszkańcy zdecydowali, rządzi Prawo i Sprawiedliwość i oni będą rządzić.
W przypadku rządu to jest to powiedzenie akurat troszeczkę troszeczkę mnie boli. Ja w przypadku samorządu kompletnie nie chciałbym, żeby ono zostało powielane, bo to jest troszeczkę lekceważące. Wiadomo, że każdy gospodarz ma swoich zwolenników i przeciwników, ale podkreślam, ktoś, kto wygrywa wybory, ktoś, kto ma wpływ na to, jak się będzie rozwijało miasto i dostaje poparcie mieszkańców, znaczy, że mieszkańcy, ta większa część, która zdecydowała, jest za tą wizją i tę wizję w pewien sposób chce realizować. Szanowni Państwo, to naprawdę,
się pojawiają,
to naprawdę
tacy,
nie jest
coś
tak,
nie
że ktoś siedzi gdzieś i knuje, jak zepsuć, nie wiem, piast polany. To nie działa w ten sposób.
Ale niestety czasami to się przedstawia w takich barwach i niestety niektórzy
albo zepsuć Park Tysiąclecia. Nie, to tak nie działa. To jest robione z myślą o mieszkańcach, z myślą o tym, żeby dany teren zagospodarować i podkreślam, żeby to wpisywało się w jakiekolwiek normy.
Że czasami sposób komunikacji kuleje pomiędzy urzędem, magistratem,
tak.
Z mieszkańcami, to jest zupełnie inna kwestia, chociaż i tak dużo zostało zrobione w tym temacie i podobno
bardzo dużo,
jeszcze raz
tak,
lepiej. Jutro będzie gorąco w ratuszu, sesja Rady Miasta, będzie temat polany, skweru, trawnika przy amfiteatrze, tam stosowna petycja wpłynęła do Rady Miasta od mieszkańców, więc na pewno będzie gorąco
w
ratuszu, nie tylko dlatego, że pogoda
oczywiście jest
letnia, ale też dlatego, że pewnie przyjdą jacyś mieszkańcy, którzy będą artykułować swoje racje. No, zobaczymy, jak to będzie. Łukasz Chybiński, Telewizja Zielona Góra, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Tomaszu za zaproszenie i dziękuję Państwu.